Dzień dobry, drodzy słuchacze. Witam Was na podcaście Bezpieczne RPG, podcaście, w którym rozmawiamy o RPG w bezpiecznych warunkach. Dzisiaj moim gościem będzie Darken, znany też jako Jacek, bądź też wydawca z wydawnictwa Gindi. Kiedyś to było wydawnictwo Gindie, ale teraz jest po prostu już Gindi. Cześć Jacku.
Cześć.
Tak. Zanim zaczniemy, drogi czacie, chciałem Wam przypomnieć oczywiście, że możecie zadawać pytania i najciekawsze jak najbardziej przekażę mojemu gościowi. Więc nie owijając bawełnę, przejdźmy do konkretów. Jacku, ja Cię znam bardzo dobrze. Prawdopodobnie większość ludzi, która będzie nas oglądała, w ogóle możecie już nie kojarzyć, bo jesteś trochę taką osobą blast from the past dla wielu. Powiedz mi parę rzeczy. Przede wszystkim, jak długo grasz w RPG? Potem, jakie są twoje ulubione systemy, a na końcu opowiesz trochę o swojej RPG-owej twórczości. Okej?
Okay? Jasne. Tak, 20 lat. Jakoś właśnie w tym roku sobie tak sprawdziłem, bo tak myślałem, że tak w sumie nie mam dużego doświadczenia, nie? Jestem ciągle tym młodym człowiekiem buntownym, który dopiero stawia pierwsze kroki nieśmiałe. A później patrzę wstecz i 20 lat. A 18 lat wydaje już coś. Mniej więcej.
Bądź po prostu współpracujesz z wydawnictwami RPG-owymi, tak?
Tak. Znaczy, bo z tym wydawaniem było tak, że po prostu wpuściłem wspólnie z paroma osobami tłumaczenie małej gry The Bull, nie? I wtedy byłem w liceum. Nie wiem, może 2-3 lata, coś takiego, czy może 17 lat, tak? Żeby nie tutaj nie kłamać. Jakoś tak, nie wiem, chciałem, mnie od razu rwało do pokazywania jakichś elementów innym ludziom. Tak, bo tam była lista rzeczy, bo lista rzeczy i oczywiście już zdążyłem zapomnieć, jak to człowiek z ADHD. I to nie przenośnia, tylko tak mówię. Jeżeli chodzi o podstawowe rzeczy, w sensie co jest moim ulubionym systemem, nie? No to mam powiedzmy trzy jakby, bo Psy w winnicy, wygnanie Dogs in Vineyards, Vincenta Bakera, Inspectress i powiedzmy nie tyle system jako taki, że och, uwielbiam grać, tylko to, co niezwykle bardzo, bardzo mocno doceniam, to jest PTBA i Forge in the Darkness.
PBTA, tak. Powered by the Apocalypse, to masz na myśli, tak?
Tak, PTBA, tak.
Dobrze, okej, okay. fajnie. Psy w winnicy w ogóle wydawałeś, że było zabawnie, tak?
Tak. Inspectress właściwie trochę też, bo Inspectress wydał ostatecznie Portal. Natomiast ja z ekipą, takim paru osób, zrobiliśmy wersję demo, po prostu przetłumaczyliśmy. Była wersja demo napisana darmo do pobrania i ją przetłumaczyliśmy, wpuściliśmy na wersję polską. A później już Portal wydał.
A potem chciwy Trzewik zwęszył interes i wydał. Haha. Nie, żartuję.
Być może tak było, to już było tak dawno, że nie pamiętam.
Chytry Trzewik i interes RPG w tamtych latach wydawania w Polsce to było, podejrzewam, bardzo katorżnicza praca, right? Z tego, co się orientuję, z tego, co rozmawiałem w tamtych czasach z ludźmi, no to nie było tak różowo. Zresztą nie istniały jakieś zbiórki za bardzo, dopiero kilka lat później zbiórki się pojawiły i tak naprawdę środki na wydanie gry trzeba było samemu znaleźć. Więc tutaj też są szacunek mój na przykład niezgodny do takich osób jak Marcin i Kasia Kuczyńscy, którzy chociaż nie była to dobra gra, to wydali tą swoją, Boże, poza czasem, tak? Normalnym nakładem z dużą grę, w sumie tak naprawdę mainstreamową, żeby było zabawniej, bo to jest taka trochę mainstreamowa, w stylu mainstreamowym gra, tak? Ale od tych mainstream indie pokazałem później, to co jeszcze. Powiedz trochę więcej o tej twórczości RPG-owej, bo tam sam powiedziałem, tak, że faktycznie przy winnicy było tego trochę więcej, bo wydawnictwo Gindi faktycznie, gdy zaczynało, było wydawnictwem przede wszystkim właśnie RPG-owym, tak? I też zacząłeś wcześniej, tak jak mówisz, jeszcze przed Gindi, tak naprawdę, zanim to sformalizowałeś jako firmę.
Tak. No bo tak byłem człowiekiem, który przychodził do wydawnictwa Portal, które jeszcze było w Gliwicach i było jeszcze małą firmą. Znaczy zaczęło po pewnym czasie, które było większą firmą, stało się znowu mniejszą firmą. Teraz znowu się dobrze wiedzie. Przychodziłem wtedy, kiedy ich tam było 3-4 osoby i po prostu trochę tam męczyłem swoją osobowością, ale cały czas pozwolili mi przychodzić, jeździłem nim na konwenty. Dość ciekawy etap, bardzo sobie szanuję ten moment. By też była właśnie ciekawa interakcja, kiedy właściwie to był schyłek RPG-ów w portalu, tak? Ja jeszcze chodziłem na spotkania klubowe, gdzie były RPG-owe spotkania, gdzie Trzewiczek prowadził RPG i grałem u niego.
Ja mam pytanie. Jak wspominasz sesję Czewika? Czy był faktycznie takim jesiennym gawędziarzem, który gnoił graczy na każdym kroku? Czy to bardziej artykuły zostały nie do końca zrozumiane tak, jak autor chciał prowadzić gry?
Wiesz co, też jest tak, że to były specyficzne spotkania, dlatego że to było na przykład tak, że graliśmy, dajmy na to 3 godziny, więc tutaj żartobliwie powiem, trochę ciężko zgnoić ludzi w 3 godziny, ale tak naprawdę to nie, to były przyjemne rozgrywki, w których były dość mocno z jego strony przygotowane, tak, jak ja teraz po latach piszę o tym, że on nie lubi improwizacji i tak dalej, no to miał fajne pomysły na sesję, coś właśnie poprowadził. Ja miałem kilka sesji, nie jest tak, że jakąś kampanię prowadził i tak dalej, na czym brałem udział. Także w porządku po prostu. Nie mam żadnych.
Jasne, bardziej chodzi mi o to, ile tak faktycznie tej jesiennej gawędy jest prawdą w tym, jak on prowadzi, a ile to jest tak naprawdę
Nie gnojenie graczy.
jego
Było tam jesienna
wyobrażenie.
gawęda. Była jesienna gawęda, w sensie na przykład graliśmy Monaster, jak prowadził. Akurat to była jedna sesja. Ale to nie było. Nie czułem się tam jakby tutaj wparty do ziemi, ale było tak mrocznie, w sensie. Tak. Chciałbym to więcej powiedzieć, jakichś takich bardziej. Jakieś trucizny sprzed lat, ale no nie ma po prostu. Mi się wydaje, że wiele osób po prostu ma wyolbrzymioną pewną postawę, taką personę medialną, tak? Że lepiej się rzeczy, pewna twórczość przydaje, kiedy się ją zrobi razy trzy, żeby wybrzmiały pewne szczegóły, które chcemy przekazać. I mi się wydaje, że to wychodziło w ten sposób. Albo też inna sprawa, że grałem po latach, kiedy już te artykuły wychodziły, więc kurczę, też
Prawda.
człowiek się normalnie zmienia i uczy.
Prawda, no, wiesz, Ignacy to też było persona, w tamtych czasach to była persona, która była bardzo polaryzująca, bo z jednej strony potrafił naprawdę fajnie pisać i miał spoko teksty, ale z drugiej strony też potrafił się bardzo szybko odpalić na swoich fanów, jakby próbowali pokazać, hej, tu jest coś nie tak. Ale to jest zupełnie inna osoba. Myślę, że nie będziemy o tym teraz rozmawiać. To jest po prostu takie wspomnienie, nic więcej. Na pewno nie przechodziło to raczej na gry. No, to był taki odskok, bo w sumie mówiłeś, że grałeś. To nie spotkałem nigdy osoby, ale jednak kogoś się spotkałem, która grała z Czewikiem, więc to było, bo jakby nie było, co by nie mówić, co by nie uważać o Ignacym Czewiczku, no jest to osoba ważna dla polskiego RPG, tak? Jest to faktycznie ikona, jeden z twórców, który RPG mocno stoi w Polsce na nim, nie?
Ja chyba więcej sesji poprowadziłem Ignacemu niż on minie. To też tak, bo ja pokazywałem pewne gry po prostu. Inspektor mu pokazałem, jak działa. Prowadziłem jakieś tam testowe sesje Monastyru. Poprowadziłem Warhammera trzecią edycję. O, to też fajny przypadek Indiasa, nie Indiasa.
Aj. No, powiem ci, że to jest ciekawe. Widzę tutaj właśnie, że pisałeś, jeśli chodzi o twórczość, i to jest coś, co musiał się zatrzymać, bo też pisałeś faktycznie, i ja pamiętam też to, że faktycznie pracowałeś nad drugą edycją Monastyru.
Tak, to
Możesz
jest
coś
bardzo.
powiedzieć po latach ewentualnie o tym, czy niekoniecznie?
Tak. To krótko. Znaczy tam to jest zabawne, bo inaczej pamiętamy to wszystko, ale ja mam dowody, kwity na to, na moją wersję. Bo tam były wspominki, coś tam zagotowałem trochę, co usłyszałem. Motyw był trochę taki, że ona faktycznie powstawała edycja Monaster 2.0, ale w dużym skrócie było tak, że jednak poszło w stronę, że ja chciałem bardzo duże zmiany robić. Ja byłem wtedy pod wpływem Honor i krew też mocno też były psy wincy i ja tak ciągnąłem to w stronę tych gier, tak? Bardzo mocno właśnie Honor i krew. Natomiast jeszcze był taka druga gra, oprócz Honor, która została wydana, ale była jeszcze taka gra House of the Blood, chyba się nazywała, też tego samego autora, czyli Wicka.
Johna Wicka,
John
tak.
Wicka, tak.
Znienawidzonego przez ludzi w Polsce. Ale kochanego.
Ja się nie dziwię, rozmawiałem z nim, w sensie, bo on gościł u Lucka i prowadził mi sesję i... Znaczy mi sesję, no, uczestniczyłem w sesji, którą prowadził, żeby tak,
tak
nie
tak,
było
tak.
egocentrycznie.
Że dedykując tylko tobie i tak dalej, wiadomo, chodzi o to, że grałeś z nim.
Tak, 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 tak. Bardzo fajnie, nie? W sensie, nie wiem. Natomiast sam monastyr, bardzo chciałem jakby rzeczy wprowadzić i mam na to, w sensie podręcznik mam spisany, który parą osobami robiliśmy. Natomiast ostatecznie tam poszło na to, że miałem zbyt odważne pomysły i Ignacy bardziej chciał zrobić z tego edycję 1,5. Jak się zrozumiałem, że on jednak mam nie prowadzić tego projektu, tylko on całkowicie, że on przyjmuje stery, no to ja się pożegnałem po drugim spotkaniu, ponieważ nie widziałem tam pola do rozmowy po prostu. Może błędnie, nie? W sensie byłem młody, gniewny, ale to jest tam
wiesz,
inny
co,
aspekt.
Wydaje mi się, że to i tak był dobry krok, bo faktycznie portal był wtedy już na kroku wyjściowym z RPG-ów, tak? Więc wątpię, że jakbyś tam został dłużej z tym pomysłem i z tymi swoimi pomysłami próbował docisnąć, to zakład jakby z tego wyszło, no bo w sumie to był ten moment, kiedy Neuroshima linia wydawnicza już praktycznie nie istniała, już była powoli, powoli umierająca. Teoretycznie gdzieś tam była zapowiedź o Rzeczpospolitej odrodzonej, ale nic w temacie się nie ruszało.
Grałem kilka sesji.
Okay,
na pewno dwie, na pewno dwie.
Ale ogólnie tak publicznie nic w temacie się nie ruszało, poza tym, że na blogu po kilku latach tam dalej wisi post, czy w ogóle teraz dzisiaj tam te posty tego bloga są dalej dostępne, nie? Że Trzewik śmieje się, że haha, patrzcie, my teraz to jednak zrobimy i wszyscy ci niedowiarkowie, którzy pisali nam, że nie raczej rady tego zrobić w tym okresie, będą patrzeli, jak my wydamy grę. No i mamy teraz, które roki dalej gra nie powstała, nie? Ale ogólnie wiadomo, sytuacja na rynku RPG była wtedy jaka była. Była zdecydowana znaczy może nie odwrót, tylko raczej właśnie odwrót ludzi od RPG-ów. Środowisko RPG coraz bardziej nam malało. Nie mieliśmy środków masowego przekazu w stylu Facebook, serwisy RPG-owe powoli przymierały. No i tak naprawdę to dopiero później zaczęło się znowu odbudowywać razem właśnie z przejściem Facebooka, razem z łatwiejszym dostępem do informacji, tym, że Blogsfera w sumie trochę uratowała tak naprawdę RPG, że przenieśli się wszyscy na blogi, nie? Bo to też spowodowało decentralizację, ale ułatwiło też w tym momencie pisanie o RPG-ach innym ludziom, którzy nie byli powiązani z jakimiś serwisami, nie? Więc
tak.
Wcale się nie dziwię i wcale chyba nie masz czego żałować, że wtedy wyszedłeś z tego na portal. Inna sprawa, że założyłeś wtedy własne.
Jeszcze po drodze doszedłem do kuźni gier i
tak.
To było zabawny moment. I tam też wydałem The Shadow Yesterday, a właściwie to jest trochę tak, że tutaj ja z ekipą zrobiliśmy wszystko, a kuźnia gier wzięła połowę hajsu za to, że to było na ich sklepie.
No, niezbyt dobra umowa.
No, niezbyt dobra.
Ale przynajmniej gra wyszła, to jest fajne. I ważne jest to, że faktycznie tam z tyłu, nie, tam z tyłu chyba nie ma loga Gindy jeszcze, nie?
Nie, jeszcze na pierwszej edycji na pewno nie ma.
Mhm. Ja mam pierwszą edycję,
na
wydaje
drugiej.
Mi się.
Tak, bo jeszcze taka żółta bardziej na pustyni.
Zresztą Soj był chyba już zbiórką, nie? Jeszcze nie.
Było przez sprzedaż po prostu. Przez sprzedaż ufundowała tak naprawdę grę.
Okay. I... się zastanawiam. Jak nie była to zbiórka, to jak ja trafiłem na Soja? Dlaczego go kupiłem? Bo to nie jest kompletnie moje zainteresowanie, mój typ gry. A z drugiej strony sparłem Slave Me, tak?
Dziękuję.
To był taka gra, która w sumie kompletnie nigdy w nim raczej nie zagram, ale kupiłem, bo zbiórka. I wtedy jeszcze miałem poczucie, że trzeba te zbiórki wspierać, bo trzeba wspierać polskich twórców RPG-ów, tak?
Dziękuję.
I polskie wydawnictwa. Proszę. No. Ale teraz faktycznie powoli wracasz do RPG-ów i zacząłeś powrót do RPG-ów od mrocznego amuletu, który jest z jednej strony planszówką, a z drugiej strony jest faktycznie RPG-iem, nie? I to jest takie... Sedzi by przyszedł, powiedziałby, że to nie może być RPG, bo jak grasz w mroczny amulet przy stole, to pobrudzisz elementy chipsami i już wtedy się nie da grać.
Możesz zakoszulkować karty.
Tak, ale wiem, o co chodzi, nie?
Szachmat, nie?
No to jest
tak, znaczy tak, to Sergi nie powiem, w sensie musiałby Sergi przyjść i powiedzieć, to ja nie będę ani walczył, ani potwierdzał z
On sobie żartuje, tego. On jest bardzo otwarty.
Tak, znamy się z Sergi.
Ale może ktoś widzów nie zna.
No tak, racja, jesteśmy też, witam, przepraszam, nie zauważyłem, witajcie, nie, w sensie, tak sobie luźno rozmawiamy, ale tak widzę, że tutaj patrzycie, moi drodzy współRPGowcy. Okej, no co z tym rocznym amuletem, się śmieję, że to jest trochę taka sytuacja, w której te same rzeczy, które na przykład ludzie mówili, na przykład, że gra bez mistrza gry, to jest jakaś gra super niszowa, bo przecież musi być z RPGami, no to to wszystko zależy, jak się to opowie o grze. No bo jeżeli na przykład właśnie powiesz, że jakaś gra nie wymaga x rzeczy, które są utrudnieniem do wejścia do hobby, czy zagraniem w krótkim momencie, bez przygotowań i tak dalej, jeśli odpowiednio właśnie powiesz, podsumować i w formie, no to nagle to są no przecież zalety, tak? To jest jakby... gra się sprzedała na samej zbiórce ponad 400 kopii, tak? No to mówimy od razu o sytuacji, kiedy to jest wow, mainstream, tak? Patrząc na warunki oczywiście polskie, to robić, nie? To się sprzedało jak planszówka i wszystko. Więc to jest właśnie sytuacja, w której bo też gra jako RPG można by traktować jako gry towarzyskie. I dlaczego, skoro gry towarzyskie zwykle są grami bardzo prostymi, imprezowymi, RPG jest jak gra towarzyska właściwie, przecież sobie rozmawiamy, coś się dzieje, to dlaczego trzeba wyciągać wielkie podręczniki, tak? Trzeba wielkie tomiska, przygotowywać się i tak dalej do tego. I to są właśnie dziwne takie balasty, które istnieją w hobby, takie nazwijmy to artefakty, czy jakieś takie przekonania, które powodują, że dopóki ktoś czegoś nie zrobi nowego, awangardowego, no to wszyscy twierdzą, że to jest niemożliwe, tak? Że to musi być po staremu, musi być trzy podręczniki główne, twarda oprawa, 400 stron, tak? I dopiero wtedy to jest poważna gra.
Wydaje mi się tutaj, nie chcę dyskutować, wiem, że jest na pewno jedna rzecz przemawiająca za tymi bardziej tradycyjnymi grami, tak? W przypadku tego, jak ludzie postrzegają RPG, przynajmniej ten starszy trzon, czy może nie wiem, czy nowszy też, ale prawdopodobnie on, poznając to od starszych, też ma takie większość pojęcie. Te mniejsze gry nie do końca są przeznaczone do grania jakichś długich kampanii, które będą trwały latami, nie? Nawet często nie mają do tego zasad. Oczywiście są gry indie, które mogłyby coś takiego pociągnąć, gry mniejsze, które mogłyby coś takiego pociągnąć, ale faktycznie w większości wypadków to są gry, które raczej nie są do tego stworzone, nie? One mają odpowiedź krótką historię na jedną sesję, na dwie sesje i to jest tyle. Są, jak tam Mroczny Amulet, to jest taka, że każda gra jest inna, nie? To nie jest ciągnięcie tej samej fabuły.
No można. W sensie, jak już ludzie zobaczą, jak już dostaną pełną grę w domu, będą sobie te zasady poznawać i dodatki, jak najbardziej można, ale też rozumiem ten aspekt, o którym mówisz. Tylko, że teraz tak, bo jeszcze jest taki podział. Jeżeli ja, żeby zagrać w grę, muszę bardzo dużo zainwestować czasu i energii, tak? Czyli mam jakby swój budżet, nazwijmy to, tak? I na co go mogę poświęcić? No i teraz, jeżeli już poznaliśmy, nie wiem, trzecią tam pół edycję, piątą edycję, nie wiem, dedeków i się, nie wiem, dobrze czujemy, to dlaczego mamy zmieniać tą grę na coś innego, tak? Pomijam oczywiście trudności typu zagraniem na Dungeons & Dragons w gry, nie wiem, science fiction, tak? Tak z marszu, ale no jednak różne kampanie, różne emocje, różne sytuacje, różne scenariusze, w końcu scenariusze i kampanie różnią się od siebie klimatami, a to jest często sama gra, powiedzmy, tak? Możemy mieć jej głębokości. No i teraz w sytuacji takiej, jeśli ja mam poświęcić na inną dużą grę, na przykład nawet Niech będzie to Apocalypse World albo jakiś tam właśnie PTBA, nie da skrót, albo Forge in the Darkness, to jednak nadal to jest jakiś tom, tak? Ileś tam informacji i jeszcze to jest inne niż to, co się dotychczas grało, więc trochę problem jest zainwestować ten czas, jeszcze zagrać z ludźmi, namówić ich do tego, a przecież może nie wypalić. Bardzo duże prawdopodobieństwo, że pierwsza sesja będzie do bani z różnych przyczyn. I jest wiele tych zmiennych, które trzeba zrobić, więc to może po prostu spotkamy się w kolejny piątek i zagramy znowu to samo, tylko że inna przygoda, być może inne postacie, albo te same postacie, ale będzie inaczej, w sensie będzie nowa przygoda, będzie odmiennie, tak? Jak w serialu. Więc to jest bardzo pojemne kontra to. Więc dla mnie jakby było jasne, że gra musi być, którą jakby zresztą było, musi być super prosta. W sensie, że ja to tłumaczę chwilę, no bo teraz wytłumaczę. Ja akurat nie mam karczy sobie, jakby musiał wszystkie się tutaj pomiatać. Aż się nie przygotowałem. Ale gra jest tak, że co turę jedna osoba jest takim, powiedzmy, mistrzem gry, to powiernikiem amuletu, zagrywa kartę problemu, ciągnie trzy karty problemu, wybiera jedną z nich i inspirując się tą kartą mówi, dlaczego nie możemy iść dalej. To mamy cel oczywiście w naszej rozgrywce, dojścia do klątwy, którą trzeba pokonać. A pozostałe osoby biorą karty rozwiązań, mają je cały czas, wybierają jedną z nich trzy, albo pasują, kładą je i mówią co, jak proponują, rozwiązują tą sytuację. Tak w dużym skrócie najbardziej bazowe zasady, które tutaj mam w grze. I ten sędzia tutaj, powiernik amuletu, wybiera jedną z nich i co staje się częścią naszej opowieści, idziemy dalej. I teraz jak dużo opowiemy, gadamy, co dorobimy, no to już jest kwestia samej grupy, jak dużo będzie sobie tutaj dodawała i robiła. Ale to jest mechanika, jeżeli ktoś tak zauważa, to karty przeciwko ludzkości albo karty dżentelmenów w Polsce, tak? Właśnie taki gier typu zmiennym sędzią, tak? Nie
True.
wiem. Więc to jest taka zasada. Więc właściwie powiedziałem w zasady gry. Hej, właściwie wiecie już mechanikę gry. I to jest ta różnica, tak? Jakby wasza inwestycja w tą grę nie jest tak duża jak w tą, tak? To jest problematyka.
Jasne. Mam oczywiście pewne swoje rezerwacje, ale faktem, że jako gra, która miałaby mnie zastąpić, nie wiem, awaryjnie, mógłbym nią zagrać, opowiedzieć jakąś historię, to jest spoko. To jest pytanie tylko właśnie czego oczekuję, nie? Ja na przykład jako gracz mam największy problem taki, że co ja lubię w RPGach? No, coś, czego mi gry indie raczej nie dadzą, bo ja uwielbiam crunch, uwielbiam cyferki, uwielbiam kurwa rozwój mojej postaci matematycznie. I to jest kurwa, to jest moje głupie nerdostwo, które zdaje sobie sprawę, że większość ludzi tak naprawdę odrzuca od RPGów. To jest zabawne, nie? Bo z jednej strony wszyscy trzymają się tych mainstreamowych gier, a te mainstreamowe gry tak naprawdę to jest ukryta matma.
Tak, ale znowu teraz jest takie pytanie, bo my sobie myślimy o tym, że istnieje, i na przykład właśnie dlatego Amulet chciałem zrobić jako grę, którą naprawdę da się zagrać na przykład z rodzicami, tak? Z małymi dziećmi, prosto z pudełka. Ale teraz tak. To jest jakby próba rozszerzenia hobby, ale to wiele osób to chciałoby właśnie. Jak sprawić, żeby więcej osób grało w RPG i tak dalej, nie? No bo wszyscy jakby wiedzą, że patrząc na Dungeons & Dragons, że to jest jakby, daję jako przykład, nie, ale taki powiedzmy nasz totem tutaj w rozmowie. Wszyscy rozumieją, że to jest jakby powiedzenie, hej, to zacznie od tego, jest trochę ciężkie, tak? Ale inaczej to jest najbardziej popularna gra. Ale ci ludzie, którzy zostają na lata w RPGach, no to właśnie kurczę siedzą, tworzą te postacie, sobie tam dodają te poziomy, kombinują, buildy, tak? Zastanawiają się i te walki sporo zajmują, no to jednak to jest coś, co trzyma taki core, bym nazwał ludzi, tak? Ja bym tak nie mówił o tym pogardliwie, albo mówił, że
Nie,
to
jasne.
jest czy pogardliwie, czy wstydliwie, tak? W sensie, że bo to jest taka problem, taka, jak tylko zmienimy nasze hobby w zupełnie coś innego, to będzie interesowało to większą ilość osób. Na pewnym poziomie takie, można by
Wiesz,
w ogóle tak stwierdzić, nie?
sytuacja jest teraz taka, że Polska jest Polską, tak? Polska jest Polską. Patrząc na Zachód, na Stany Zjednoczone, no to D&D jest generalnie mimo wszystko bardzo mainstreamowym tytułem. I ma naprawdę dość solidne liczby sprzedaży. I wydaje mi się, że trafiło tak zwanie pod strzechy, tak? W sensie, że to jest dość popularna gra. I inna sprawa jest taka, że tam tego nie ma tego problemu, który my mamy, bo właśnie u nas jest mamy taki podział w głowie, że o, granie z rodzicami to jest coś dziwnego, nie? W Stanach jest spora szansa, że twoi rodzice grali, kurwa, w tej jebane D&D. Skoro to hobby D&D...
Poznali się 50... na sesji być może, nie?
Z tym to bym już nie przesadzał. Bo początek D&D był jaki był, tak? To była jednak gra dla facetów, nerdów i jednak bardzo to było męskie hobby.
Ale potem przyszły Vampir Maskerada jakby. Więc
ale to tutaj... są lata 90.
No dobra, no ale popatrz na to, jaki, który mamy tak, rok, tak? I, no dobra, i sprawdźmy to w sumie, liczby, no.
To w sumie jest 30 lat, dobra, niech będzie.
No...
To mogliby to mieć dziecko, trochę... dobra, no.
Tak, tak.
Ale tak, ale generalnie dzisiaj, jeśli chodzi o Stany, to wiesz, tutaj faktycznie jest opcja, żeby ci ludzie po prostu starsi, tak, czy to dziadkowie, czy twoi rodzice, grali w te RPG. I to jest dopiero tak naprawdę u nas jest ten problem, bo u nas to hobby jest 30 lat i tak naprawdę jest niewielka garstka ludzi, tych najstarszych, która faktycznie pamięta początki. Że rozmawiałem przed Skaczorem, tak? Który ma teraz, jest bliżej do 50, czy już przekroczył 50, nie pamiętam. I on faktycznie czasami tam grywa z swoimi dziećmi i tak dalej i jego dzieci są już dorosłe, nie? Ale to nie jest takie powszechne jeszcze, nie? Bo to hobby wtedy było mimo wszystko, chociaż istniało czasopismo, mimo wszystko było dość niszowe, nie? Mhm. Nie wiem, gdzie zboczyliśmy, bo mówiliśmy o Mrocznym Amulecie. Jeszcze jest jedna gra, o której chyba chciałbyś pewnie powiedzieć, bo to chociaż dopiero powstaje, tak?
Tak. Liścia Straż, przytulna gra fabularna. Zagrać przykład, kiedy stwierdziłem, że zamiast chować grę i sobie tam ją powiedzieć dopiero, nie wiem, za pół roku, za rok, stwierdziłem, że skoro poprowadziłem pierwszą sesję, to zacząłem pisać podręcznik do tego, co poprowadziłem i na zasadzie po każdej sesji dorzucam. I ten podręcznik jest dostępny publicznie. Może nie jakoś super udostępniony, ale staram się podrzucać ten link, gdzie tylko mogę. I to jest taka na razie sklejka po prostu, to normalnie bym tego nie pokazał. Stwierdziłem, że kurczę, to może być jakoś ciekawiło na zasadzie, jak będzie gra powstawała. I właściwie zamiast, a ludziom, którzy będą na tym grali, mogę powiedzieć, hej, tu masz podręcznik, zobacz sobie mniej więcej, co tu jest. To jest wtedy różnica pomiędzy, ej, poprowadzę wam z jakiegoś RPG-a i właściwie nie ma nic o nim, a tutaj już jest, hej, cały czas poszerzona pula rzeczy, nie? No. Także to. Aha, no i to jest po prostu gra w świecie Liczych Spraw, gdzie wcielamy się w liski. To jak ktoś widział Liczne Sprawy na Facebooku, Instagramie, jak nie widział, to polecam. Tworzy je Ari Beata Smugaj. W tym świecie to jest takim średniowiecze, tylko wideizowane, utopijne, której problemy wiążą się z tego, że nieporozumień albo z nadgorliwości wykonywania swoich obowiązków bądź złych zrozumienia, tak? Biurokracja, która na przykład się rozpędza, coś złego robi, czyli trochę angielskiego humoru, trochę takiego humoru typu, nie wiem, z Hildy, Gravity Falls, może Niech Żyje Król Julian, troszeczkę Kucyk i Pony, tak? W sensie, ale widać, że jakby dużo jakby takich wzorowania się to jest takie cozy, bym powiedział. I to też jakby spaja się tym, żeby chciałem, żeby ta gra była dla początkujących, tak? W sensie, żeby czytając ją faktycznie mogli poprowadzić, co jest jedno najważniejsze, ponieważ często osoba, która pierwsza czyta tak dalej, musi wprowadzać innych, więc w tym ujęciu chciałem
to zawsze
zrobić.
Tak samo działa też w planszówkach, bo w sumie tak naprawdę zawsze jak się gra w planszówkę, tak, to jest ten jeden człowiek, który przeczytał instrukcję i słuchajcie, ja wam wytłumaczę, jak się gra w tą grę, nie? I tak naprawdę w większości przypadków różnica między właśnie RPG-iem a planszówką jest w długości tłumaczenia, bo planszówka zwykle da się wytłumaczyć w 5 minut. Jak jest dłużej tłumaczenia na planszówki, to prawdopodobnie w połowie tego tłumaczenia powoli zdeteruje.
Tak, jest taki dobór naturalny tłumaczenia planszówek. Ale to też jest taki element problematyczny, który mi się wydaje w RPG-ach. Otóż to dlaczego uwielbiam PBTA. Dobrze, to jest powiedziałem skrót
Tak.
wreszcie. Dlaczego? A znaczy tak dopiero jak przeczytałem artykuły od Vincenta na blogu Anyway, on wytłumaczył kwestię fallbacków. On to inaczej nazwał, ja lubię używać nomenklatury informatycznej, czyli tak naprawdę jak jest core i jakie są nadbudowy i w sensie, że jeśli ja nie muszę się przejmować trzecim, czwartym kręgiem powiedzmy mechaniki, tylko jak zrobię coś poniżej i poniżej spadnę, to nadal gram w konkretną grę. A konkretna gra w Apocalypse World to jest po prostu tych parę przykazań, że to jest rozmowa, ma być żyganie apokalipsą, grajmy, żeby sprawdzić, co się stanie, świat ma żyć i rozmawiamy o tym i tak dalej, a wszystkie rzeczy są nadbudową do tego. Więc istnieje bardzo mała wersja gry i nawet jeżeli się pomylimy, coś zrobimy, ale nadal trzymamy się ducha gry, to gramy w tą grę. I to jest ważne, bo kurczę, tak naprawdę każda gra tak powinna być zbudowana, dlatego tak bardzo lubię ten system, tak, pod tym kątem jego filozofii tworzenia, bo zwyczajnie, kurczę, jakby ja się pomylę, to nie tak, że wszystko leci. W planszówce często jak się pomylimy, to później jest kompletnie matematyka, niezbalansowane rzeczy, o kurde, cała rozgrywka poszła na marne, tak? A tutaj mamy tą rzecz typu właśnie te filozofie, że ludzie na przykład mówią, o, że mistrz gry nie, powinien czy musi fałszować rzuty, nie, te wszystkie rzeczy, żeby tam zrobić ten fan gry, no to spiszmy ten fan gry i odnośmy się do tego fanu gry, który razem ustalimy i każda gra tak powinna zrobić i nieważne jak jest rozbudowana nic, na przykład Dungeons & Dragons, złota zasada, powinna być kilka zasad, które, nie wiem, jest wbudowane w grę. Jak się ktoś pomyli, źle rozwinie postać, źle zwróci zaobrażenia, safe throw, jakby nie ma znaczenia, ponieważ zawsze powinniśmy, ej, dobra, dalej mamy na co się kontrować i mówić, że to jest Dungeons & Dragons, i cały czas gramy w tą samą grę i tutaj się rozumiemy, tak? Bo idea jest ważniejsza, ponieważ prawo to jest martwe, w sensie to jest parę karteczek, które ktoś musi urzeczywistnić i wymusić, że tak powiem, enforce, tak? Na pozostałych ludziach i my zawierzamy często osobie prowadzącej, żeby to robiła, to dlatego właśnie niektórym to pasuje, że ktoś fałszuje rzuty i trudno, albo świetnie, niektórzy nie, mamy ginąć, to giniemy, tak, te wszystkie rzeczy.
Są ale nawet to gry, które mówią wprost, że masz fałszować rzuty. Mówią pan, że masz karacie.
Tak, znaczy to jest zabawne, bo tak naprawdę później te wszystkie kłótnie, czy tak się powinno, czy nie, one są w ogóle o kant stołu roztrząść, ponieważ w ogóle nie o to chodzi, w sensie totalnie popieram fałszowanie rzutów, jeżeli my się jakoś spodziewamy, że tak to ma być i w ten sposób dostarczamy z tej rozrywki. Tak? Tylko problem jest czasami, że nie do końca wiemy, że to się dzieje i podejrzewamy i czasami mogą być tego tarcia, albo później te grupy się dwie, trzy spotykają na sieci i się kłócą, co to jest prawdziwe RPG. I to jest super ciekawe, bo wszyscy mają rację i jednocześnie wszyscy się mylą.
Okej. Ja bym powiedział tak, jeśli chodzi o to fałszowanie rzutów, tutaj z mojego punktu widzenia wydaje mi się, że jest tak zwany złoty środek w rozumieniu o tym, czyli tak naprawdę tak długo jak wszystkim przy stole to pasuje, to jest to okej. I wszyscy są tego świadomi, co się dzieje. To jest dokładnie, nie? Wszyscy wiedzą, co się dzieje, wszyscy wiedzą, że mistrz gry czasami, nie wiem. Ja na przykład jak grałem w RPG bardzo często, miałem taką sytuację, widziałem przykładowo sytuację, w której gracze mieli bardzo długo chujową pasę rzutów i wyrzucili, nie wiem, kolejną jedynkę z rzędu. Ja w tym momencie robiłem takie to ile ci wypadło tej kości rzuć jeszcze raz? Bo widziałem prosto,
czasami,
że idzie.
Czasami się zastanawia, czy ta kość jest po prostu zepsuta już, nie? I trzeba ją ostatni wynik skasować, rzucić ją do pieca. Przepraszam, może nie do pieca. Odłożyć na pudełeczka i wysłać wrogowi.
Tak, do więzienia kostkowego.
Tak, do więzienia do kąta, nie? W sensie to jest to i wyciągnąć nową kość, która ma teraz szansę zabłysnąć.
Tak, ale tutaj chodzi konkretnie faktycznie, że ja mi się zdarzyło to wielokrotnie w dawnych czasach. I tutaj właśnie na przykład Krakers pisze, mój znajomy z czasów, kiedy grałem w Sosnowcu, odbiła się, rzuć jeszcze raz, albo spadła na ziemię, nie? Na ziemi się
nie
liczy.
Spadła na ziemię. Chyba, że ma dobry
albo
wynik.
Albo obiła się o kąt, kurde, tego podręcznika i się źle na nim trzyma, nie? To nie liczy
tak,
się.
Tak.
Więc te wszystkie rzeczy, które robimy, z jednej strony nikt nie lubi takiego faktycznie ofen fałszowania rzutów i zwłaszcza na niekorzyść graczy, a z drugiej strony często to robimy właśnie na korzyść graczy jako mistrzowie gry. Takie mam przynajmniej wrażenie z tego, co ja wyciągnąłem lekcję swojego prowadzenia i grania, nie?
Tak, bo to jest była jeszcze sytuacja, w której kasujemy rzut jakoś, czy tam mówimy, ej, tak naprawdę plus 10 do testu nagle trzeba, nie wiem, utrudnienia, tak? Bo to jest mój kochany NPC, który ma fabułę w plecaku. I on musi uciec, a nie headshotem go teraz zabijesz, nie? Ale to są ciekawe problemy, bo na przykład uwielbiam czytać Reddita o problemach ludzi gdzieś tam dalej, to są ci ludzie, mają te same problemy, co ja czytałem 10, 20, no 20 lat nie czytałem, ale już prawie mogę zacząć tak mówić, nie? Co,
Z
czy
którymi
czytałem w tych
rozmawiałeś
artykułach Maga i
swoimi.
Miecz.
Mogłeś rozmawiać ze swoimi znajomymi RPG-owymi na konwentach albo gdzieś indziej, tak? Nie byłeś
Tak,
w próżni.
I to jest właśnie ciekawe, że po prostu to się cały czas powtarza, jakby to też jest fascynujące, dlaczego ciągle te problemy się powtarzają, chociaż minęło tyle czasu, tak? Co jest nie tak? I dlatego na przykład uważam, że najważniejszą rzeczą, którą wydarzyło się przez jakby mój świadomy czas grania w RPG, to jest właśnie Apocalypse World i ta metodologia wyciągnięcia tych zasad, które nigdy nie zostały nazwane, ponieważ tak naprawdę, bo ja teraz mógł powiedzieć, że każda dobra gra powinna być powered by Apocalypse, tak? Ale to nie o to chodzi, że to jest movesom, 2K6, czy te wyniki, to nie o to chodzi w ogóle, tylko po prostu koncepcja paru zasad istniejących w środku i wokół nie gramy, tak? To jest dla mnie, to jest świadomy design i to może być wszystko i to może być nawet zasada, czy ja ciebie, gdzie mam złe rzuty robić, nie? W sensie fejkować rzuty. Przecież mogę to wpisać w zasady i co? No i...
Tak, w zasadzie mistrz gry ma prawo okłamać wynik rzutu. Że istym.
Konkretnie, że procedura na to konkretnie, kiedy ma to zrobić, nie?
Jeśli uważa, że sytuacja powinna skończyć się inaczej. Zresztą, wiesz, to jest ogólnie zabawne, bo PBTA to mimo wszystko są gry, które się opierają mocno na standardowym podziale mistrza gry i graczy. Owszem, gracze dostają dodatkowe kompetencje, mają ich trochę teoretycznie więcej, bo mistrz gry faktycznie jest nauczony by the book, nie? Przez grę jest nauczony, co powinien robić, żeby robić fajną sesję, ale to tak naprawdę to nie jest tak, że to jest odkrywa jakieś nie wiadomo co, nie? To znaczy, to jest zapisane to, co prawdopodobnie myśmy w większości wiedzieli.
Tak
Albo i
i
nie.
nie. I ja bym powiedział raczej nie. W sensie, bo cofnijmy się roku 2010, kiedy gra wyszła. To już jesteśmy 12 lat do przodu, więc teraz już z naszej perspektywy to sobie możemy tak mówić, że tam nie ma rewolucji,
Ale wiesz,
ale to
wcześniej
było
był
po
Fate
prostu
na przykład jeszcze,
wstrząsające, co
nie?
tam było.
Wcześniej był na przykład Fate, który też oddawał trochę kompetencji graczom i mimo wszystko Powered by the Apocalypse bardzo mocno opiera się na tym, co robi co na mistrzu gry, bo wiele ruchów mimo wszystko kończy się na tym, że wybierz z zamkniętej listy i niech mistrz gry ci odpowie na przykład na to pytanie, nie?
Tak, ale
Nie
różnica
oddaje
jest
ci pełnej
taka.
swobody.
Tak, tylko tu chodzi o sytuację, w której rewolucją tej gry jest utworzenie rusztowań, które są świadome. Jakby autor jest świadomy rusztowań i spisuje w sposób świadomy, żeby odczytujący zasady i w czasie gry byli świadomi istnienia tych rusztowań i to wszystko jakby to powoduje. Więc to jest rewolucyjne kontra na przykład Dungeons & Dragons, gdzie ja mogę zastosować rzeczy z Apocalypse World w Dungeons & Dragons, w dowolnej grze tak naprawdę, ale nie o to chodzi. Tylko Dungeons & Dragons tego nie ma. To, jakby, jeżeli chodzi o poradniki, co właśnie mam robić Dungeons & Dragons, dla mnie, moim zdaniem, wiele rzeczy, dlaczego bardzo ważne jest dla ludzi scenariusze, kampanie, ponieważ tam są zasady na przykład na to, jak jakaś model 3D ma kogoś trafić. Tak? Mam tyle zręczności, tyle mam trafienia, ja mam takie zasady, żeby to zrobić jakby model 3D, ale brakuje tam masy zasad właściwie, jak zrobić przygodę. Ale nie tak, że sobie spisz ulubioną opowieść, zainspiruj się, nie wiem, zrób sobie, nie wiem, pójdź na masaż, idź na spacer i bla, bla, bla i zrób grę, i zrób przygodę, ale jest, no dobra, ale, a tutaj mamy grę, w której mówi ci, a teraz zrobisz to tak. Masz robić to i dostajesz coś. Ja bym powiedział nam 3 plus na minimum wyjdzie. 3, nie wiem, 3 minusem jakby. To nawet nie jest źle.
Tak,
To
pod tym kątem
jest
się
rewolucja
zgodzę,
dla mnie. Reszta to tam jest.
że jeśli chodzi o uczenie mistrza gry o strukturze sesji, o uczeniu go, jak tą sesję prowadzić, to PBTA, ogólnie Apocalypse World, więc później też wszystkie PBTA tak naprawdę, robi pod tym kątem dobrą robotę naprawdę. Ja dużo lekcji faktycznie wyniosłem z tych gier, tak? Wiem mniej więcej jak rzeczy i co jest najlepsze, to rzeczy są uniwersalne. One nie są zapisane w taki sposób, że będą działały tylko w PBTA. One są uniwersalne dla wszystkich RPGów. Bo odwrócenie pytania do gracza jest rzeczą, którą może zrobić w każdej grze. Jasne, że D&D ci tego nie powie. Ale skoro się już tego nauczyłem, to nie ma problemu, żeby tylko wykorzystać grając w D&D, czy w Neuroshima, czy w jaką inną grę. To jest po prostu rzecz, którą kiedyś dawniej po prostu byłoby to w osobnym podręczniku graj trikiem, tak, napisanym przez jednego z ten. To jest po prostu porady dla mistrzów gry, które znajdą się w osobnym, zwykle w osobnych książkach. To też było dużym problemem właśnie było nasze RPG-ów to, że nie tłumaczyły dobrze, jak prowadzić sesję. I też nie tłumaczą dobrze, jak grać. No dokładnie. Ale powiem ci też, że na przykład w porównaniu z nową grą, Fabula Ultima, nie wiem, czy miałeś okazję w ogóle przydać, czy nie.
No właśnie nakręciłeś mnie na nią, muszę przyznać. Ale jeszcze
Fabula
nie miałem
Ultima tłumaczy absolutnie najbardziej bazowe pojęcia, które dla nas są oczywiście absolutnie normalne już, nie? Ale ona tłumaczy absolutnie najbardziej bazowe pojęcia i tłumaczy też na przykład, że jak się umawiacie na kampanię, to zastanówcie się, jak często chcecie grać, jak długie będą to spotkania. Takie rzeczy to masz w podręczniku. To jest coś, co w sumie nam tam przyszło być może naturalnie, ale może część ludzi nie wiedziała, jak go podejść. I to jest absolutnie takie najbardziej bazowe, podstawowe rzeczy związane z RPG-ami, sesją RPG, są w podręczniku. Ja jestem tego absolutnie zajebiście zadowolony, bo to jest gra, którą może chwycić ktoś, kto nie grał nigdy w RPG, przeczytać ją i będzie miał o wiele więcej pojęcia o RPG niż po przeczytaniu Dungeons & Dragons, czy nawet PBTA. PBTA owszem wytłumaczy dobrze wiele konceptów, ale znowu, te podstawy to już trochę trudniej, nie?
Powiem ci ciekawostkę z gier planszowych, bardzo krótką. My myślimy o tym, że pewne rzeczy są proste, w sensie jakaś gra jest prosta. Ale wielokrotnie, właśnie pokazując fanom, jeśli sprawdzą na przykład jakąś grę planszową, czy coś takiego testując z ludźmi, okazuje się na przykład, że podział na przykład to, że mamy karty, talie, i mam na przykład też pojęcie ręka, albo jakieś tam skróty, dociągnąć kartę, że to jest oczywiste, dociągnij kartę jeszcze, powiedzmy, z pokera, czy coś takiego jest jeszcze w miarę okej, ale to, że istnieje stos kart odrzuconych i on jest odwrócony do góry nogami, ludzie nie mają tego zwyczaju. W sensie ludzie na przykład robią dwie kubki, to jest jakieś odrzucone i nie robią tego stosu. Przecież to jest oczywiste, nawet w innych grach poker, nie masz odrzucone, ale tego ludzie nie robią. I teraz co? Jak? I to jest zastanawiające, jak dużo wiedzy jest naprawdę wiedzą powszechną. To jest szokujące czasami, co jest, co nią jest, nie? Także super, Football Ultima muszę się zapoznać, to koniecznie. Jasne. Jeszcze bardziej mnie tutaj nakręciłeś.
Mówię, bo niekoniecznie to jest gra, która trafi do każdego, bo ma swoje swoje minusy wynikające z tego, że imituje JRPG-a, tak? Więc to jest wpisane w pewnym momencie w konwencję tej gry, no po prostu, że ta konwencja jest taka, a nie inna i albo to akceptujesz, albo nie. Typu wiesz, że walka to jest, stajesz naprzeciwko siebie dwie postacie i po prostu naprzemiennie się biją. No to jest typowe JRPG, nie każdemu to będzie pasować.
Ale tutaj nie ma co tutaj próbować tutaj osładać i tak dalej, czy tam jakby minimalizować jakby uderzenie, dlatego że obecnie ja nie wiem, czy jest możliwe wydanie dużego tytułu, który będzie od razu uniwersalny. Wyobrażam sobie, jak masz zareklamować, to jest gra, która ci pozwoli prowadzić wszystko. Nie? Absurdalne, nie? W sensie, że teraz jakby chcę ci powiedzieć, hej, to jest gra, w której możesz zagrać JRPG-a. Wow, kupuję grę, no jakby dziękuję, uwielbiam Final Fantasy VII. Właśnie gram sobie w starą wersję, bo nienawidzę nowej.
Nowa ma jeden duży problem, nie jest skończona.
A nawet nie o to chodzi. Jakby nie skończyłem grać w nią, po prostu przestało mi się chcieć. To akurat, ale to jest jakieś tam moje podejście. A jestem po prostu mega fanem oryginalnej gry, więc sobie jeszcze raz przechodzę. Mam akurat mały przenośny emulator. No, ale dobra. Chciałem właśnie powiedzieć o tym. Że jak wejść do takiego tematu, bardziej tematu, nie?
Tak.
Czyli jakby drugiego otwarcia tego. Ja miałem, chciałem już taki rzucić zaczepną rzecz o tym, o granicy między mainstreamem a indie. Nie? Mm-hmm. Dlatego mnie zaprosiłeś do tego tematu, więc nie wiem, czy
tak,
od
by tego
myślisz
mieliśmy
oddać
zacząć.
Puk teraz tak.
Znaczy, generalnie to jest w ogóle problem, bo ja im dłużej o tym myślę, tym bardziej uważam, że potrzebujemy innych określeń niż
To
mainstream i indie.
Już ci dostarczam. Otóż awangarda i mainstream.
Okej.
Się zastanawiałem kiedyś nad tą rzeczą, że właściwie w każdej rzeczy tak naprawdę mamy do czynienia z pewną szpicą zmian. I to jest awangarda. Tak?
No.
I właściwie to jest jakby clue, tak? Bo no i dane wszystko już pozamiatane i tyle. No bo z
Nie,
tymi grami
powiem ci,
indie...
to jest dobre, bo tak, bo Indie, i problem z Indie jest taki, że Indie wywodzi się od, nazwa Indie wywodzi się od niezależności wydawniczej, tak? I ona,
Tak,
jeśli się mylę,
independent, nie?
Jeśli się nie mylę, to powstała przede wszystkim w muzyce. W pierwszej kolejności pojawiły się to określenie w muzyce w latach 90. W głównie roku. Mogę się mylić, to jest moja wiedza. Możliwe, że ktoś to użył tego wcześniej. To jest, to się odnosiło do bardzo, tak naprawdę do konkretnego gatunku tego roku, nie? Który poza tym, że brzmiał w konkretny sposób, miał też faktycznie konkretne podejście, czyli nie mógł być wydawany przez mainstreamowy label i tak dalej, nie? Tylko że później cała ta rewolucja indie rocka się rozjebała na głupi ryj, tak zwany, bo brzmienie zostało w całości, ale wszystkie, co ważniejsze i lepsze zespoły, co popularniejsze zespoły, podpisały umowy z tymi wielkimi wydawnictwami, do których tak bardzo przysili wszyscy i przestali być niezależni. Nie? I tak naprawdę jasne, że duża ilość gier indie nigdy nie zostanie jakimś tam dużym tytułem, który będzie podlegał komuś wydawniczo. A z drugiej strony gra RPG, gdzie się kończy niezależność? Jeśli grę robi jedna osoba, czy tam kilka osób i każda z tych osób ma wpływ na to, jak będzie finalnie wyglądał, podejrzewam się tylko spoko. Jeśli jest jedna osoba, która zarządza całym projektem, to już pytanie, czy w tym momencie mamy do czynienia z Indie, czy mamy jednak do czynienia z projektem, w którym ktoś zleca jakieś rzeczy, nie? Oczywiście pomijam tutaj takie małe pojedyncze podejścia, że wiadomo, że robisz małą grę i potrzebujesz grafiki, to znajdziesz sobie grafiki u konkretnego osoby i tak dalej, nie? Ale jeśli masz firmę i chcesz, żeby zrobiono grę i w tej firmie ty mówisz, słuchajcie, robimy taką grę i powiedzmy, że jesteś tam prezesem czy kierownikiem, tak, i robimy taką grę i teraz dostarczcie mi takie i takie materiały, nie? No, to w tym momencie już te osoby, które pracują nad tą grą, nie mają tej niezależności, nie? W przypadku RPG to jest w ogóle tutaj problem, że RPG jest na tyle niszową rzeczą, że to nie są pieniądze, o których nie wiem, można by rozmawiać w przypadku podziale indie w grach wideo i w czymś innym tego typu, nie? Bo w grach wideo to po prostu są tak koszmarne, duże pieniądze wchodzą w rachubę, że papierowe RPG to po prostu nie stałe obok tego, nie? I nawet nie wiem, czy kiedykolwiek powstanie gra indie RPG, która mogłaby osiągnąć tak wielki sukces, jak osiągnęły indie komputerowe gry. Bo typu, nie wiem, Minecraft.
To mam od razu, bo miałem w spisie rzeczy, które chciałem omówić. Jest na samym końcu.
Avatar.
Ale w takim razie muszę to wynieść teraz. Avatar. Problem Avatara, nie? Znaczy, już razem powiedział, to jest super dużo kontr do tego, ale Avatar jest tak, powiedzmy, Apocalypse World jest indiasem. Teraz dwójka autorów,
tak.
Małżeństwo ma własne wydawnictwo, wypuścił. Okej? Okay? Później się tworzą wokół tego społeczności, ludzie, chmura, nie ma czegoś takiego, że ktoś przychodzi po licencję, tylko się pyta, czy mogę dostać jakby ten znaczek i właściwie tam są bardzo proste zasady na to i małe. Wręcz bym powiedział takie, wręcz, którym bym powiedzieć, no, nie, prawie że nieistniejące w porównaniu z innymi. To nie jest licencja, którą trzeba zapłacić i tak dalej. A właściwie nawet można nie dostać tego znaczka i właśnie nadal sobie to wypuścić, nie? Tylko trzeba, nie można kopiować nic z podręcznika, a powiedzieć to słowo w słowo. Bo prawa autorskie.
Nie wiadomo.
I teraz jakby mija sobie teraz co 12 lat, bo to wyszło w poprzednim roku Avatar, tak?
Tak.
Znaczy wyszedł, była zbiórka. No i 9,5 miliona, największy Kickstarter ever RPGa. Na coś, co można byłoby z ciągiem, jakby można powiedzieć indie, że to jest indie i nagle 9,5 miliona.
Zacznijmy w ogóle od marki, tak? Marka, która jest bardzo ważną marką dla Nickelodeona. Jestem absolutnie pewny i jestem absolutnie pewny, że oni podczas produkcji tego Avatara mieli osobę z Nickelodeona, która siedziała nad nimi i mówiła: słuchajcie, ten świat wygląda tak, tu mamy takie granice tej marki, nie możecie zrobić, nie wiem, nie może w tej gry być brutalności, krwi, nie może być takich rzeczy, tutaj nie ma nawet mowy o niezależności. Bo jest marka, tak, którą zarządza korporacja.
Tak. Ale na przykład to jest właśnie ten element, mieliśmy w czasie, byłem zaproszony na jedną z rozmów o tym i mówiłem o tym, nie? To też jest taki aspekt, że ktoś na przykład dostanie dużo szansy i tak dalej, dużo rzeczy, to też nie powoduje, że z jakimś wielkim super studiem i tak dalej. Chociaż akurat właśnie MacPie Games chyba nazywa
ten słowo. MacPie Games, tak. Oni są znani oni z dwóch wcześniej... rzeczy. Tak. Mów, co ty uważasz o nich, bo ja chętnie posłucham.
Znaczy tak, bo jakby ja ich tak naprawdę jakby dopiero po Awatarze się cofając i patrzę, że to było oparte na Masks i jakby dowiedziałem się, że wypuścili Masks i tak dalej, więc tutaj mnie to zainteresowało i właściwie na tym się kończy moja wiedza o nich, ale już wiedziałem, że to było wydawnictwo, które wypuszczało parę gier i utrzymuje tam przynajmniej parę osób na stałych etatach po prostu na etapie przed Awatarem, tak?
Tak.
Bo to się dało ograć, Awatara się dało ograć jeszcze przed wybuchem na 9,5 miliona, dało się ograć zespołem 3-5 osób. Plus wynajmowanie osób na zewnątrz, grafiki, coś tam, to jest do zrobienia. Zwłaszcza, że bardzo dużo kopiowali z Maska, czasami wręcz dosłownie wykazywano tam, że aż za bardzo kopiowano. Za bardzo cytowano zasadę Mask, zamiast je trochę przerobić, a nie nic. Ale to jest to. No i po takim sukcesie to już są korpo. Chociaż rzeczywiście skok z 5 na, nie wiem, na 10, 15, nie wiem, powiedzmy nawet, że tam pracuje teraz 50 osób. To jest stwierdzić. Super mikrofirma. Jakby to tak, porównać do innej firmy, to jest właściwie cały czas indie, bo co to w ogóle jest? 50 osób w firmie. Przecież my śrubki produkujemy i mamy więcej osób.
Wiesz, generalnie z MacPie to jest tak. Z jednej strony to była firma, która już zrobiła swoje, bo zrobiła wcześniej parę Kickstarterów, nie? Jeden z nich to jest Urban Shadows, druga edycja. Też gra na PBTA, druga to było Root RPG, tak?
A, tak, faktycznie, wspierałem.
Obydwie te gry i tak samo też Avatar, one wszystkie załapały opóźnienia. I z jednej strony to jest wydawnictwo znane, które zrobiło dość sukcesywne Kickstartery, tak? Bo Urban Shadows zebrało 200 tysięcy dolarów. To oczywiście w porównaniu z Avatarem to jest nic, ale to dalej jest 200 tysięcy dolarów. A Root zebrał już 600 tysięcy dolarów, nie? To są bardzo ładne kwoty. Wiadomo, w porównaniu z Avatarem to nawet nie ma co patrzeć, bo Avatar zebrał 9,5 miliona, nie? Ale tutaj co działa, tutaj głównie marka i to, że ktoś gdzieś po drodze prawdopodobnie miał kontakty. Bo siedząc w pewnym momencie w naszym środowisku, zaczęły się pojawiać osoby, które te kontakty posiadają, nie? No bo mamy już, jakby nie było, Matta Mercera w środowisku RPG-owym, mamy parę innych osób. Matt Mercer, jakby nie był jest aktorem głosowym, więc na pewno jako aktor głosowy znał osoby, które są odpowiedzialne za produkcję seriali i tak dalej. Więc ten po kolei to gdzieś tam po drodze to wszystko musiało, gdzieś wszystko w końcu zaklikać, że właściciel MacPie Games dostał opcję dotarcia do kogoś z Nickelodeona, żeby móc wymęczyć licencję.
Wiesz, to też może być nawet prościej, nie? Że już ktoś w firmie był po prostu i powiedział, dlaczego mam wam dać licencję na tak wielką markę, a tam, no tato, no weź.
Bym nie stawiał na to mimo wszystko, bo jednak jeśli chodzi o MacPie, to jest to, w tym roku na Perkonie byli jako ten, jako goście, nie? Właściciele wydawnictwa.
To jest, ja to teraz mój żart z mojej strony po prostu.
Jasne.
Nie mam danych, tylko po prostu chodzi o to, że patrząc na przykład jak po grach planszowych, jak patrzyłem, jakie no-name'y biorą na przykład gry z pozycji środowiska planszówkowego, jakie no-name'y biorą licencje na jakieś gry komputerowe, to było takie, ale o co chodzi? I to jest niemożliwe, żeby ci ludzie po prostu piwa nie pili razem. Na przykład typu ktoś wyszedł, był, pracował w tym, w studiu, które robiło te gry komputerowe, a potem wyszedł i robi planszówkę, a oni w sumie kojarzymy cię luz. To...
Jeśli chodzi o jednego z właścicieli wydawnictwa, Marka Diaz-Trumana, to jest człowiek, który zaczynał tak naprawdę robiąc rzeczy na Game Chefa, tak? Nie wiem, czy kojarzysz konkurs? Na pewno kojarzysz konkurs Game Chef.
Tak, tak.
Tak, potem pracował dla Evil Heart Productions, czyli dla wydawnictwa, które też kiedyś było małym, niezależnym wydawcą, dzisiaj jest całkiem dobrze prosperującą firmą, w przypadku przynajmniej rozmiarów rynku RPG-owego, bo tak. Wiadomo, w rynku RPG-owym jest Wizards of the Coast, długo, długo, długo nic, potem jest parę większych firm i później znowu długo, długo nic.
Tak, tak, to jest fascynujące po prostu, co to właściwie znaczy mainstream też, nie, bo miałem trochę takie wrażenie typu, że 80% rynku to jest Dungeons & Dragons,
Stanach na pewno.
A resztę firm, tylko właśnie jest, no to nie wiem, ale nawet gdybyśmy na przykład powiedzieli sobie, że mieszka, że 30% rynku to Dungeons & Dragons, nie, to nadal byłoby prawdopodobnie tak, że reszta to jest zdrobnica stosunkowo, a tutaj jakby jest większościowe. A sądzę, że raczej to jest 50% i więcej. Niestety nie mamy takich danych, bo możemy tylko sprawdzić na przykład jakieś tam tabele, kto tam grał na tym.
Na rolu, tak. No ale to
na rolu, jakieś specjalnie... albo te jest taka strona, która zbiera deklaracyjne dane od dystrybutorów. No i tak ciągle Dungeons & Dragons króluje rok na rok, oprócz momentów, w których wydali Dungeons & Dragons czwartą edycję. I wtedy jak tylko wszedł tam Pathfinder, to był ten moment, kiedy...
Ciekawy moment, bo to nie tylko Pathfinder wtedy. Był też moment, w którym 13H był bardziej popularny niż D&D, był najpopularniejszy w całym świecie. Pamiętam, bo ja wtedy byłem, wtedy dalej ciągle wtedy czytałem, to na Polsce często pisali właśnie, że w tym miesiącu najpopularniejszym sprzedażowo systemem RPG był 13 wiek, nie? Od
PGM Chciałem Press. Wydać tą grę. No. Chciałem wydać tą grę, ale licencja była droga, jak na coś, co jest właściwie niszowe, ale miałoby potencjał na powalczenie w Polsce, ale byłem w pojedynkę właściwie.
I nie było wtedy takich opcji kickstarterowych jak teraz, nie?
Tak, to było ten. $10,000.
Au. To dużo.
Zaliczki po prostu.
To dużo. Później trzeba jeszcze wydać grę, nie?
No, właśnie... Ja mówię, tak, wow, super, fajna gra, bardzo fajne rzeczy były, to jak dedeki, tylko wiele rzeczy prościej zrobione i fajniej, nie? Ale takie przeszkody.
Wiesz, z drugiej strony teraz 13 wiek jest geometrii, której mało kto już pamięta, a Pathfinder dalej żyje. Pathfinder dostał drugą edycję i Pathfinder może niekoniecznie nawiązuje równoległą walkę z D&D, ale przy każdym dowolnym potknięciu Wizards of the Coast, których ostatnio było całkiem dużo, po prostu to jest idealny przykład real-time marketingu, tak? Kiedy potknie się noga Wizards of the Coast, to ktoś w Python siedzi i czeka tylko na to i po prostu ma już na to gotową solucję, nie?
Nie? I tak wołają kogoś z loków, nie? Na przykład Peter zabójco, wyjdź z loków, nie? On, wiedziałem, że mnie ten wezwiecie i goście ściągają mu ten jakieś łańcuchy, taki potwór siada i taki troll pisze, nie? No, ale powiedziałbym, dla mnie ciekawsze jednak stwierdzeniem o tym jest to, jest czwarta edycja Dungeons & Dragons, ponieważ co innego to jest po prostu strzelenie sobie jakby w kolano, po prostu dosłownie albo granatnikiem w ścianę, nie? Albo coś w stylu, nie? Jakby te rzeczy. To ciekawsze jest to, że tutaj zrobiono nową edycję, tak? I nie poszło. I dla mnie to jest ciekawym przypadkiem, bo dla mnie właśnie to był, to jest przykład, jak Wizard of the Coast wydawał Indiasa. I nazwało go z jakiejś przyczyny Dungeons & Dragons czwartą edycję, tak? To, co tam było, to było po prostu jakby z innej w ogóle ścieżki robienia czegoś naprawdę rewolucji. To była rewolucja. Była rewolucja, która po prostu nie wyszła. Tak? I dla mnie to jest właśnie ciekawym przykładem, dlaczego problem właśnie typu indie albo awangarda, bym powiedział właśnie, będę używał awangardowych tych gier, dlaczego nowoczesne idee, dlaczego indie jest synonimem nadal dla wielu ludzi, bo jest synonimem właśnie tej awangardowej nowoczesności, tak, tych rozwiązań śmiałych, bo gdzie mają one powstać? W wielkiej firmie, gdzie jest masę ludzi, być może są jeszcze nadzorcy tam, w sensie udziałowcy i te rzeczy, ale w ogóle wiecie, poważny biznes, nie? Nazwijmy go tak, gdzie trzeba te etaty utrzymać, chociaż oni niechętnie zajmują się trzymaniem etatów, tylko zrobienie pieniędzy i potem te etaty. Teraz skrzanili to, w sensie, nie? I Przepraszam, bo ktoś zaczynał pisać do mnie i muszę sobie wyciszyć.
Jasne, jasne, nic się nie dzieje.
Tak, tak, po prostu mnie to irytuje i mam problem. Okej, okay. Mam nadzieję, że teraz nie będę miał powiadomień.
Będzie
Okej.
Dobrze.
I teraz tak, no i właśnie, nie? I jest ta rewolucja i ona nie wyszła i właściwie ludzie chcieli więcej tego samego, no i później edycja piąta jest, no, no bardzo bliska 3,5, no tak, i z pełnymi zmianami ewolucyjnymi, chociaż minęło jeszcze więcej lat, tak, niż wydaniu. Więc to jest właśnie przykład ten.
Ale tam
Przykład,
też było
przykład.
trochę innych problemów, bo faktycznie przy czwartej edycji pojawiły się też problemy, które mamy dokładnie tak samo jak teraz. Próbowali pozbyć się OGL-a, tak? Uważając, że im szkodzi w jakiś sposób. Stąd też powstał jakby najbyło Pathfinder, nie? Próbowali przeforsować swój wirtualny stół. Czy masz jakieś flashbacki?
Tak, to tylko pokazuje, że jakby...
Korporacje się nie uczą.
Tak, nie, 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 to nie jest tak, że się nie uczą. Oni jakby, bo to jest myślimy o tym, że ktoś niszczy markę, coś tam. Jakby, jak przychodzi do takiej firmy jako dyrektor, do ciebie chodzi po prostu, żebyś w tym kwartale, maksymalnie w tym roku, zarobił pieniędzy więcej niż poprzednim. I oni po prostu jakby robią swoją robotę, bo na końcu dostaną od tego premię, a później ich wywalą lub nie, no. Nie ma tam długofalowego planowania. To jest tak, żeby, no... To jest po prostu jakby już tutaj weszliśmy, bym powiedział, w to zrąbany jest nasz, powiedzmy, może nie wiem, teraz będę mówił, że cały kapitalizm, ale na pewno ten amerykański, tak, w sensie tym ujęciu. Ale to już są jakby szerokie rzeczy. Po prostu to nic dziwnego. To nie jest tak, że oni się nie uczą. Nie jest tak, że oni mieli czegoś nauczyć.
Może inaczej.
Były premie? Były.
Whatever. Oni zapominają. Bardzo ważne.
Nie zapominają, wszystko pamiętają. Jakby oni tylko pilnują, żeby znowu co zrobić za chwilkę i może tym razem się uda. Albo inaczej, albo coś. To nie ma tak, że ktoś, o, zapisy, teraz będę lepszy, na przykład tam na końcu lecą napisy i odbudujemy ten kraj, nie, nie, tylko kurczę, dopadli mnie. Wiecie co, przepraszamy bardzo za to, jak wyszło. Nigdy się już więcej nie powtórzy, bo jak to zrobimy następnym razem, to spróbujemy być mądrzejsi, żeby was lepiej po prostu zrobić. Koniec. Jakby tam nie ma, nie należy mieć, jeśli chodzi o dużą firmę, nie należy mieć żadnych sentymentów. To jest w zasadzie tak. Na przykład powiedzmy, ja mam, nie wiem, sprzęty, nie wiem, telefon Apple'a, nie? Jakby lubię, ale niech się w dupy pocałują. W życiu nie będę szedł ich bronił. Nie wiem, spoko sprzęt tak dalej, ale żebym powiedział, o, mój tam jakąś filozofię mają, niech sobie wsadzą tą filozofię. Jakby nie ufam, nie wierzę i tak dalej. Ten sprzęt w danym momencie spoko, jak będzie zły, to przestanie być dobry. No, a nie będę czekał. Nie, wrócę na dobrą ścieżkę. Mówię, czego? Pieniądze? No, dobre. Nie, nie, nie należy mieć ten. Zero, zero ten. Zero sentymentów, zero, zero tego. Lubicie Dungeons & Dragons, grajcie Dungeons & Dragons. Jakby nawet sytuacja byłaby taka, że oni staną się największymi, jakieś, nie wiem, demony zaczną przyzywać, nie, czy coś, nie wiem, na świat, albo wykażą się szajką pedofilii, jakby to nadal jakby gra, którą mamy, to jakby to jest odrębny byt, tylko później jedynie co jest trochę wstydliwie się tego przyznać, prawda, że się gra, nie, więc to naturalnie umrze, ale tak, to nie wiem. Okej.
Okay. Tak. Dokładnie tak. Rozgadaliśmy się. Jest oczywiście tutaj cała masa wątków. Nie wiem, czy do końca się zgadzam, ale to nie odchodzi, żebym się z tobą nie zgadzał dzisiaj. Cóż. Wracając więc powoli do tego naszego podziału indie i mainstream. Dobre pytanie. Czym w ogóle jest wydanie gry? Tam je zadałeś, więc ciekawy jestem, co miałeś na myśli, pisząc to pytanie.
Tak. No bo kluczowym elementem jest tego mówienia o niezależności, nie? Jest historia, w jaki sposób było wypuszczeniem i dostęp do gałek ocznych ludzi, że tak powiem, nie? I umysłów ludzi. No, umysł, może macie tak, nie? Przekaźnik, oczy, słuchy, nie? Tak dalej. Oczy, uszy. Słuchy to takie uszy, nie? I Kiedyś było jedynie to, co trzeba było naprawdę, nawet wydrukowanie, czyli przygotowanie rzeczy do druku, to było wyzwaniem. Kiedyś to było potworne. W sensie. Akurat dużą akurat rewolucją wtedy to było naprawdę Apple, Macintosze miały programy do składania dobre, to było graficzne, to była naprawdę rewolucja, jeżeli chodzi o kreatywne działanie. To akurat trzeba tam uznać na pozytywne rzeczy. Ale to było ciężkie, tak? Więc wydrukowanie, stworzenie tego tekstu już było ciężkie. Oczywiście, że tworząc to bez podstaw, bo jeszcze najpierw byli pionierzy, nie? Od Dungeons Dragons. No i teraz, później wypuszczenie tego do fabryki, no dobra, wydrukowali, powiedzmy, mamy te podręczniki. No dobra, teraz musimy jakoś ludzi poinformować o tym, że to istnieje. Good luck, nie? W sensie dystrybucja, reklama, przecież to wszystko było magazyny. To wszystko było ten. Oczywiście tam, oczywiście dzięki temu, że to byli ludzie ze środowiska bitewnikowego, mogli skorzystać na już strukturach czasopism i kultury dystrybucji tego, ale nadal, kurczę, to jest. Ci ludzie, którzy to robili na początku, to byli po prostu jakby wariaci, geniusze. Albo to samo, nie? I o co mi chodzi? Teraz, czyli normalnie było tak, że żeby coś wypuścić nowego, to trzeba było jakby na przykład, nie wiem, ktoś ci musiał dać pieniądze, bo miałeś swoje, ryzykowałeś, tak dalej. Więc latami było problem wypuszczenie czegoś zwariowanego. Znaczy wtedy nawet zwariowane na początku było wszystko, tak? Ale później już było tak, z każdym jakby rokiem, który to istniało, było tak, no dobra, okej. Okay. Najpierw było 1000 nakładów Dungeons & Dragons pierwszego, potem było drugi nakład 3000. I nadal oni musieli się zastanawiać, co zrobić. W sensie mieli na zasadzie już, na przykład, myśli, zróbmy coś takiego, fajne, fajne, ale ktoś mówi, słuchaj, ale to ludziom się nie podoba, to usuńmy. I teraz co? Czy ja w takim razie próbuję zaspokoić potrzeby, nie wiem, rynku, ale wyobrażone, czy ja już jestem zależny, czy niezależny, nie? Więc tak naprawdę w pełni niezależnym osobom, na przykład co teraz, dzisiaj, ktoś po prostu sobie w domku napisze coś na klawiaturze, najlepiej nawet nie grał sesji, bo by był zależny od gracza, ale to już przesadzam oczywiście, nie? Powiedzmy, że zagrał sesję i tak dalej, rzuca to na iCho, nie wiem jak się wymawia, czy na swojego tam bloga, czy coś takiego, jakiś tam serwis, PDF-a i mówi, wydałem. No jest publicznie dostępne. Ja kiedyś to musiałem wydrukować na papierze, żeby to dostarczyć, dystrybucję i tak dalej. Więc po prostu niezależność była właściwie niemożliwa, tak, do wykonania i albo bardzo kosztowna, no bo ktoś mógł mieć bogaty i tak dalej, ale osoba bogata była tylko, bo miała pieniądze, nie wiem, od rodziców, że swojego innego życia i tak dalej, jakoś tam tego. I musiał się zawsze tutaj zastanowić, czy moja awangardowa myśl tutaj, pomysł, albo to, że współpracujemy i zaczynamy ucinać swoje pomysły, typu jakiś naprawdę ktoś może miał genialne, ale na przykład zostały mu ucięte cztery bardzo złe. I zostało to wypoziomowane do poziomu tej grupy, nie? Tak jak mówiłeś o tym, że kilka osób współpracuje, i tak dalej. Się tworzy coś bardziej tego. Więc bym powiedział, niezależne rzeczy to będą tym bardziej pod bardzo wąski gust. A coś mainstreamowego będzie być szeroki gust.
A z drugiej strony, tak naprawdę
Chodzi
może
tylko o
okazać się coś.
niezależność wydawania, nie? Jakby.
Tak, bo ktoś może zrobić coś, co wydaje się. Może inaczej. W przypadku gier RPG jest trudniej, ale w przypadku na przykład gier komputerowych. Mamy piękne przykłady, na przykład takie gry jak Stardew Valley, tak? Jest to gra, którą robi jedna osoba. Przynajmniej długi czas robiła jedna osoba. Nie wiem, czy dalej
Tak,
robi jedna
długo.
osoba. I to jest gra, która jest absolutnym hitem, nie? On, ten człowiek zarobił tak grube pieniądze na tym, że ja pierdzielę. Podobnie jest z Minecraftem, który. Ale Minecraft był robiony przez firmę. Ale też to była bardzo mała firma w momencie, kiedy zaczynali. Na to, że teraz to już jest gra, która jest własnością Microsoftu, z punktu widzenia wydawniczego, to już nie jest gra indie w żaden sposób, nie?
Tak,
A z
tak.
drugiej strony zaczęła jako gra indie.
No tak, to też inna sprawa,
RPGówku
że.
jest trudniej z tym, nie? No bo to nie jest na tyle duży i chłonny rynek, żeby nagle wydać grę, która zarobi miliardy. No bo to nie jest
No to
tak
jest
duża
rynek
pula graczy.
hobbystyczny. To jest po prostu rynek hobbystyczny, tak zwany, czyli po prostu, którym nie ma za bardzo, jak inwestorzy planszówki. Sam gdzieś bym powiedział na granicy. W sensie niby ten biznes jest, ale. To nadal nie jest, ja nie mówię nawet ropa naftowa, nie? Ale...
To nie jest tak duży rynek po prostu jak gry wideo. Czyli gry wideo to w ogóle jest ogromny rynek, który jest w momencie jednym z największych rynków na świecie, tak? To jest zupełnie inna sprawa.
Tak,
tutaj o to chodzi, że w grach papierowych, tradycyjnych RPG-ach po prostu nie ma takiej opcji, żeby wydać grę i ona stanie się taka mega popularna, żeby zarobić na tym miliardy dolarów, miliony dolarów, no bo po prostu, kurwa, to nie jest ten, ta skala, nie? Nawet jak znajdziesz 10 tysięcy osób, które kupią twoją grę za 10 dolarów, to wtedy zarobisz co? 100 tysięcy, tak?
Wiesz co, bym powiedział tak, że przynajmniej byłoby sytuacja, w której żeby autor gry na przykład, jeżeli jest w pojedynkę, żeby mógł z tego żyć.
I tu się robi problem, bo ja nie wiem, na przykład, czy Bakerowie, tak, żyją z RPG-ów, czy nie?
Nie wiem. Ron nie Edwards wiem. Na pewno żyje z RPG-ów.
Okej. Okay.
Bo sprawdzałem, co ostatnio robi. I ten, i jest... akurat miałem tam wywiad na jakimś tam kanale angielskim o języcznym dobrych rzutów. To było taki strasznie długi ten wywiad był, ale okazuje się, że teraz mieszka chyba w Finlandii i tam prowadzi firmę konsultingową.
Aha.
RPG-ową firmę konsultingową. Czyli być może na pograniczu też RPG-owego, biznesowego, nie wiem do końca jakby w pełni.
Na pograniczu korpo bullshitu.
Ale właśnie nie, chyba bardziej takiego jednak RPG, w sensie tego, co patrzyłem na jego stronie i tak dalej, to jednak to jest to.
Ciekawe.
Natomiast to, że się przeprowadzi do Finlandii, też jest ciekawe po prostu. Finlandii chyba.
Ja myślę, że ma tą samą sytuację, co większość Amerykanów, on po prostu nie chce zbankrutować z powodu rachunków medycznych, więc wiesz. A nie jest już najmłodszy, bo Ron Edwards ma w tym momencie 59 lat z tego, co widzę, więc no to nie jest już najmłodsza osoba, to jest wiek, w którym musisz myśleć o tym, żeby mieszkać poza Stanami.
No. Ale swoją drogą tutaj zaznaczę, bo na przykład jest to, że mamy tutaj renesans gier z tych starych, nie?
Mhm.
Jest tak, że ja tego nie śledziłem do końca, po prostu jak to przebiegało, ale właśnie sam Ron Edwards stwierdził, że trzon tych ludzi, którzy zaczęli wydawać OSR-y, wyszło z, były na Forge'u. I oni stamtąd wzięli wiedzę, jak wydawać gry. I to nawet nie musi być, że oni się nauczyli typu, jak rzuć kostką, żeby ci ten, jakby i popłaczmy sobie, nie wiem, i będzie narracjonizm, nie? Tylko taka wiedza, no dobra, spoko, wy sobie robicie takie gry, my robimy takie, a wydaje się tak, dziękuję i my to zrobimy, rewolucję, renesans starych gier. Gdzie może właśnie bym powiedział pod pewnym kątem, one się tak różnią od tego, co typowo właśnie scenariuszowego przygotowania prepu do tych rzeczy, że one są rewolucyjne znowu, jakby, a na pewno w kontrze awangardowe do tego. To jest dość zabawne, bo scenariusze też kiedyś nie istniały w takiej formule, tylko się eksplorowało lochy podobno, tak? Nie wiem, nie byłem, rzekomo tak ludzie opowiadają, więc później ktoś wymyślił, hej, zamiast tak po prostu eksplorować, ginąc i tak dalej, to może zróbmy takie bardziej dramatyczne przygody jak w filmach i przygotujmy się i niech będzie dramatycznie słowem scenariusz. I wtedy to było świeże. To było rewolucyjne, nowe i to. Więc to było indiasowe, nie?
No, w sumie. Tak, znaczy nie? Awangardowe czasu, na pewno.
Nie? Awangardowe, tak. Nie?
Było to odskoczeniem, wiesz, no bo to jest też to, że nasze hobby się zmienia cały czas. Co jest najciekawsze, zmienia się w taki sposób, że może być tak, że wkrótce zatoczymy koło, bo jest dużo jak najbardziej dużo popularnych, proszę powiedzieć, OSR-ów i tego nurtu. I mogłoby na przykład, jest taka sytuacja możliwa, że nurt OSR zdominuje rynek wydawniczy RPG, tak? I na przykład, że nie wiem, wydawcy D&D stwierdzą, a jebać to wszystko, wracamy do korzeni, wydajemy edycję D&D 0, tak? W której, kurde, po prostu mamy cztery klasy, bardzo wąskie napisane zasady, wszystko zależy od mistrza gry i ogólnie nie mamy zasad na wszystko, tak? To robimy taką grę, wracamy do korzeni i teraz wszyscy wracamy do korzeni, nie? I nagle się okaże, że ten cały nurt OSR będzie mainstreamem. Jest to, oczywiście nie ma takiej sytuacji na obecną chwilę, ale jest to możliwe w jakiś sposób teoretycznie, nie? Bo tak naprawdę mogliby coś takiego zrobić na 50-lecie D&D, tylko że nie chcą, to jest inna sprawa. Na 50-lecie D&D chcą nam dać edycję 5,5.
Właściwie ja nie sądzę, że to się stanie, dlatego że to jest taka sytuacja, że scenariusze i wszystkie takie rzeczy, to jest tego można produkować masę, a opisy krain to jest ograniczone. W sensie jakby w tej samej krainie w Baldur Gates mogę stworzyć 50 przygód, nie wiem, 5 kampanii, nie? A Baldur Gates opiszę raz. Więc myślę, że to nie generuje tyle możliwości na tworzenie ciągłych produktów.
Coś tu jest, oczywiście, jak najbardziej.
Więc pod tym kątem bym się tylko zastanowił, że to mogę sobie dać pobocznie. Ale wierzyłbym w to na przykład, że kolejny rekord będzie na przykład 10 milionów będzie na przykład OSR jakiś. To jestem w stanie uwierzyć. Totalnie nie do końca wiem, jakby mogło to wyglądać, ale coś takiego.
Znaczy, na pewno musiałbym mieć odpowiednią markę. Nie?
Albo poczekać wystarczająco długo, aż inflacja sprawi, że 10 milionów nie będzie aż tak dużo, nie? To też trzeba po prostu być cierpliwym.
Ale tak, tutaj właśnie też Grey Wolf zwraca uwagę, że faktycznie na przykład jeśli chodzi o opisywanie tych miejsc, to pomyśl o tym, że i D&D, i Warhammer, i parę innych systemów popularnych, oni powtarzają ten content. Przy kolejnych edycjach content jest powtarzany. Te edycje nie zmieniają świata, one zmieniają głównie mechanikę i przykładowo, najprościej to patrzę tam w Warhammerze,
Warhammer bardzo zmieniał świat. Ja przepraszam, jakby.
no nie.
Przepraszam. Pierwsza, druga edycja, gdzie totalnie zmieniono Bretanię, gdzie wywalono jakieś masę razy, gdzieś poukrywano stare zawiłości z bitewniakiem, wyczyszczono. Nie
To nie do
pamiętam, czy do
końca
końca
tak.
było Fodor.
Nie
Były
pozbyto
przeskoki
się.
czasowe i tak dalej,
Tak, ale
więc.
nie pozbyto się zawiłości z bitewniaka. One zostały. Bo to jest tak. Pierwsza edycja Warhammera wychodziła w chuj długo. W sensie to była edycja, która wychodziła przez chyba prawie 20 lat. A na pewno 15. Przez 15 lat miałeś wydawane dodatki do pierwszej edycji Warhammera. W tym samym czasie pojawiło się kilka edycji bitewniaka, który mocno się po drodze zmieniał. Więc stąd też między tymi różnymi dodatkami i między podstawką jest różnica w lorze, bo ten lore zawsze był dostosowany do obecnej edycji Warhammera bitewnego. I na końcu, kiedy już ten Warhammer pierwsza edycja był stary, a bitewniak był nowy, faktycznie powstała druga edycja, która dostosowała znowu cały content do poziomu wiedzy z obecnej edycji bitewniaka. To jest też kwestia tego, że lore po prostu w każdej tego grzyby ewoluuje, ale on w korze jest cały czas taki sam. Jeśli weźmiesz sobie na przykład Middenheim i opis Middenheim z pierwszej edycji, i opis Middenheim z drugiej edycji, i z czwartej edycji, to w korze to jest cały czas to samo miasto opisane. Tam zmieniają się pojedyncze osoby na przykład, nie wiadomo, pojawiają
Tak,
się
ale
ten,
były
ale
przeskoki
dalej jest Arn
czasowe,
Ulryk, dalej
burza
są Graf.
chaosu, kiedy co się
Tak.
dzieje, to było.
To oczywiście, jak
Więc.
najbardziej. No to jest. Inaczej, burza chaosu zabiła tak naprawdę Warhammera, więc bo po burzy chaosu przyszły End Times, nie? Więc
No.
stąd też później nie bardzo dało się już coś z tym zrobić, bo Warhammerem Fantasy zrobić, jak tak naprawdę. Znaczy, zrobili, ale nie do końca się to ludziom spodobało. To jest inna sprawa. Ale ogólnie rzecz biorąc, tak mówię, no, weźmiesz opisy tych miejsc, to one wydaje mi się zmieniają. Tak naprawdę, jak masz opisy, jasne, historia idzie do przodu, ale jeśli opisujesz historię świata, typu nie wiem, na przykład Wybrzeża Mieczy, no to Wybrzeże Mieczy jest jakąś w miarę stałe. Owszem, możesz tam zmieniać parę ostatnich lat ewentualnie, bo dodać parę nowych możesz, ale to jest cały czas to samo miejsce, nie? Będziesz miał te Wrota Baldura, które będą stały w tym samym miejscu, te klify będą dalej wyglądały jak te miecze i tak dalej, nie? Więc większość tego opisu jest gotowa. On tylko czeka na dostosowanie do nowej, kurwa, edycji.
Tak, i z poprawienia stat bloków, nie?
Tak, i tutaj na przykład właśnie Grey Wolf pisze, że w czwartej edycji Warhammera, jeśli chodzi o Middenheim, dali przestępczy świat, ale gra jest na ten sam. I tak to jest w czwartej edycji, że chce łączyć wszystko, co było wcześniej i dodać coś od siebie. No i to jest normalne w każdym RPG-u, bo jakbyś chciał sprzedać dokładnie ten sam content, to by się ludzie już wkurwili. A tak możesz to wcisnąć, kurde, starym klientom i nowym klientom. To jest najbardziej przerażające. Bo wiesz co? Ja bym z chęcią kupił kolejny dla tego Middenheim. Mam już dwa w domu.
Tak, tak. Zbierz je wszystkie.
Dokładnie. No. Na szczęście mam ograniczenie pojemności regału. Nie chcę go powiększać. Na razie starczy. Słuchaj, Jacku. Zdrywaliśmy w dużo dziwnych miejsc. Nie mamy na pewno żadnej konkluzji z tej rozmowy. Chyba, że chcesz podać jakąś konkluzję.
Nie, ja myślę, że jest. Ja myślę, że jest.
Okej.
Okay. Tak, bo tutaj nawiążę troszeczkę do tego, że Jonathan Tweet, który współtworzył trzecią edycję, on wszedł do Wizard of the Coast poprzez wkupienie jego gry Ars Magica. Tak? Gra z 87. To była gra, w której może było powiedziane, grasz więcej niż jedną postacią.
Mhm.
To się grało magami, ich towarzyszami i też jakimi pomagierami, nie?
Mm-hmm.
Było tak, że tam były mechanika sezonów, tak? Że tam można było się projekt, troszkę właśnie mag zrobi jakiś projekt przez na przykład nie wiem, 3 miesiące i wtedy gram z tym swoim towarzyszem, idę komuś pomagać graczowi, który gra tę magię, na przykład jemu towarzyszę. Było też mówienie o tym, zmieniajcie tego story guide'a, mistrza gry.
Mm-hmm.
I on wchodzi, Wizard of the Coast wykupuje i wydaje tą grę. Wtedy to powiem, którą edycję, czy czwartą. Nie pamiętam. I teraz tak, i ten człowiek tam wchodzi i później pracuje przy trzeciej edycji. I ten człowiek, który ma te pomysły, później robi trzecią edycję. I teraz to jest człowiek, który ma tę ideę. W sensie on to wszystko wie, nie? A potem świadomie tworzy tamtą grę. Więc to jest wszystko kwestia pewnego po prostu wyboru postrzegania, gdzie, bym powiedział, albo idziesz szeroko, robisz bezpieczne rzeczy, mainstream jest po prostu bezpieczny, pełnych bezpiecznych rozwiązań,
tak.
Ale to, co jest bezpieczne, się przesuwa. A to, co je przesuwa, to rzeczy niezależne, ponieważ gdzie mają się rodzić te pomysły? No, w dużych wydawnictwach? Tak, ale oni je wtedy wydadzą jako małą grę na przykład na boku, albo po prostu jako eksperyment, albo to jakieś świeże pomysły na rzeczach, czyli na obrzeżach, czyli te independent są obrzeżami hobby i tam powstają nowe rzeczy, często nie nowe, ale tam jest w ogóle szansa, że tam może coś zakwitnąć, no a potem mija na przykład 5, 10, 15 lat i ktoś patrzy, ej, ten kwiatek, pomimo, że wiecie, jak są te takie dowcipy, na przykład, że jakiś kwiatek rośnie ze studzienki albo drzewo, ze studzienki kanalizacyjnej. I to są te pomysły tak mocne, tak silne, że one pomimo, że były super niedobre warunki, czyli wiecie, dominacja Dungeons & Dragons i tego, czy tam powiedzmy tych dużych mainstreamów czy złe, jeżeli to drzewo nadal rośnie z tej kanalizacyjnej rzeczy, no to słuchajcie, bylibyśmy głupi, żeby nie dodać tego do naszej gry. Więc chodzi po prostu o cykl, tak? Coś wyrasta, przetrwa wystarczająco długo, no to bierzemy to, przerobimy to, rozwodnimy to, ale nadal to będzie ten główny trzon. Więc granice są takie, że po prostu chodzi o przepływ. Tylko jest opóźniono 5-10 lat.
Na pewno, więcej. Z punktu widzenia Polski na pewno, bo to jest inna sprawa, że do Polski zawsze wszystko dociera później.
No, już myślę, coraz szybciej są te rzeczy.
Tak, ale pomyśl sobie, w którym roku wydano Pokéboard w Polsce, a której wyszło na świecie, nie? Więc mamy te kilka lat, a
tak.
I tak on się jakoś specjalnie nie przyjął jeszcze u nas, bo rynek był wtedy mały. Jakby dzisiaj tego Apocalypse World ktoś wydał w Polsce, to byłoby zupełnie inny odbiór, nie? Myślę.
Może.
Bo jest większy rynek, bo jest więcej ludzi zainteresowanych grami niezależnymi, tak? Awangardowymi, odmiennymi, innymi. Bo jest przesyt trochę tym mainstreamem, ale z drugiej strony mainstream w Polsce to też jest coś zupełnie innego, bo w Polsce przecież nie ma już nawet D&D, bo nie mamy polskiej edycji D&D już i to jest tylko teraz wtórny obieg, a tak naprawdę króluje Warhammer, Zew Cthulhu, Kult. W ogóle ciekawostka, nie? Z trzech systemów głównych to dwa są takie właśnie systemy horrorowe, nie? Patrząc oczywiście z tego, jakie wydawnictwa co wydają, bo to jest inna sprawa, nie? Ale jeśli Kult dostaje do druki, to wydaje mi się sprzedaje, nie?
Tak, ja się właśnie trochę dziwię, że czemu Zew Cthulhu nie jest mainstreamowym, największym systemem, bo jest łatwiejszy. Właściwie typu, wiecie co, wyobraź sobie, że tam są jakieś maski i tak dalej, potwory biegają i będziemy robić śledztwo, nie wiem jak jest teraz, albo wiecie, jak rzeczy historyczne wieki, jedziemy.
Żeby nie było...
Świat fantazy.
Nie mamy danych, ale jest spora szansa, że Zew Cthulhu jest większy od Warhammera w Polsce obecnie.
Nie zdziwiłbym się.
Ale to wynika z sporo ilości rzeczy, choćby z tego, że no pamiętaj, że jeśli chodzi o Zew Cthulhu, wydanie go w Polsce, no to była naprawdę hitowa zbiórka Kickstarterowa, tak? Jeśli chodzi o polskie warunki.
Tak.
To wyszło bardzo dobrze i to się trzyma dalej, nie? Oni dalej robią rzeczy, dalej wychodzą kolejne dodatki. I na pewno jest, jeśli spojrzysz na przykład, nie wiem, na actual play'e nagrywane przez ludzi na YouTube i tak dalej, to Zew Cthulhu jest cała tona. Warhammera oczywiście też, nie? Ale to ciężko stwierdzić, co się sprzedaje bardziej. Baniak przez długi czas grał w Zew Cthulhu, ale gra też w Warhammera. Z drugiej strony czwartą edycję nie grał zbyt długo chyba nikt na swoim kanale, więc nie wiem, czy jego wpływ na sprzedaż tych gier miał jakiś. Tak czy siak...
Ale nawet jak grał w pierwszą edycję, to i tak
to ludzie później
jest
kupią
tam
czwartą.
Warhammer, wchodzę w Google i chcę kupić Warhammera, to co kupię? No, w sensie to, co jest dostępne do kupienia.
Drugą edycję.
No tak, ale to...
Bo dalej można kupić, nie? Drugą edycję.
No tak.
Już niesamowite. Więc tak, no generalnie wydaje mi się, że tutaj pod tym kątem wiadomo, wydawnictwa nigdy nam nie powiedzą wprost tych danych, jeśli chodzi o normalne kontakty, tak? Może ktoś by kiedyś tam wybłyskał z nich, jakby próbował z nimi robić kontakty biznesowe, tylko z drugiej strony znowu chodzi NDA, bo to są rzeczy, których za bardzo później nie może dyskutować, więc nawet jak ktoś by wiedział, to nie może powiedzieć. Padumc.
Tak.
Anyways, zgubiłem się, chciałem powoli wrapować, ale doszliby znowu do kolejnej rozmowy. To co, Jacku?
Jakby każdy wątek jest przyjemnością, nie?
Spotkamy się na pewno jeszcze nie raz, myślę. Drodzy słuchacze, dziękuję wam za obecność na kolejnym odcinku podcastu RPG. Bezpieczne RPG, przepraszam, podcastu Bezpieczne RPG. Widzimy się wkrótce i miejmy nadzieję na kolejnym fajnym odcinku. A z mojej strony się to wszystko. Dziękuję. Dobranoc.
Macie się. Dzięki.